Następujące książki kupił Jack do biblioteczki. 1. Bosko Czarnoksiężnik, czyli tajemnice czarnej i białej magii wraz z kalendarzem astrologów i jogów indyjskich. Słoneczna przepowiednia szczęśliwych dni i miesięcy oraz wróżenie z kart, odgadywanie myśli z ręki i poznawanie charakteru ze sposobu pisania. 2. Piosenki wesołego kominiarczyka. 3. Mistrz piłki nożnej. 4. Zbiór powinszowań wierszowanych na dzień imienin, Nowy Rok i inne święta rodzinne. 5. Hodowla kwiatów i zwierząt. Pies, kot, królik, świnka morska, jeż, wiewiórka, myszy białe. Z dodatkiem o tresowaniu zwierząt domowych i dzikich. Książka niezbędna dla każdego. 6. 100 tysięcy zagadek, żartów, śmiesznych opowiadań, arytmografów, szarat i rebusów. 7. Jak zbudować latawiec, balon i aeroplan. Robótki z zapałek, korków, pudełek od papierosów. Nauka i zabawa. 8. Szanuj zdrowie, jeśli chcesz długo żyć. 9. Lalka ze szmatki i papieru. Prócz tego kupił Jack 12 drewnianych bąków. W ostatniej chwili przyszło mu do głowy. Zmienił bowiem plan co do orderów. Nie kupił i sennika egipskiego. Również później już postanowił oddać książki do oprawy introligatorowi. Oprawa kosztowała drożej niż przypuszczał. Toteż nabył tylko 2 pióra, 1 gumę i 5 stalek. Zostało mu 13 centów. Jack wydał 87 centów. Zajęło mu to cały tydzień, akurat od środy do środy. Niejednemu wyda się dziwne. Dlaczego tak długo? Muszę więc wyjaśnić, że dobrze kupować jest tak samo trudno, jak dobrze napisać wypracowanie albo dyktando. W dyktandzie można zrobić 1, 2 albo dużo błędów. Błędy mogą być nieważne albo grube błędy. Kto nie umie i pisze niedbale, śpieszy się, nie zastanawia, ten robi więcej błędów. Ale tak samo można kupować nieumiejętnie, niedbale i bezmyślnie. Wtedy albo kupi nie to, co potrzebne, albo kupi coś w złym gatunku, albo za drogo zapłaci. Potem żałuje. Zmartwiony dziwi się. Dlaczego nie pomyślałem, nie obejrzałem, nie dowiedziałem się gdzie indziej? Ale już za późno. Błąd jest i nie ma na to rady. Jack chciał wydać swego dolara bez błędu, więc musiał dokładnie wszystko obmyśleć sam i poradzić się. Najwygodniej zawsze poradzić się rodziców. Cóż, kiedy z tej strony Jack najmniej mógł oczekiwać pomocy. I w ogóle rodzice, którzy się znają na zakupach własnych, nie bardzo rozumieją, co jest konieczne dla dzieci. Często mówią, szkoda pieniędzy, po co ci to, nie warto, i tak zepsujesz, znudzi ci się, kup lepiej coś pożytecznego. A te pożyteczne rzeczy są właśnie takie, bez których doskonale można się obejść. Znam wypadek, gdzie matka zupełnie poważnie dowodziła, że lepiej kupić szalik na szyję niż parę gołębi, że ważniejsze są kalosze niż łyżwy. O risum teneatis amici, to znaczy po łacinie powstrzymajcie się od śmiechu, towarzysze. Jack wybrał drogę najwłaściwszą. Ponieważ książki przeznaczone były dla kolegów, postanowił ich się przepytać. Podchodzi więc do Gastona i pyta się tak od niechcenia. Dlaczego ty wcale książek nie bierzesz? Po co będę brał? Wzrusza ramionami. No, żeby czytać. Nie zawracaj gitary z czytaniem. I widać, że chce się od natręta odczepić. Słuchaj, Gaston, a chciałbyś zrobić latawiec albo aeroplan? Bo co? Bo może będę miał książkę, jak to się robi? A nazajutrz Gaston już sam zaczepia Jacka. No co, masz tę książkę? Jeszcze nie, może tymczasem weźmiesz coś innego? Wolę zaczekać. I chociaż nie wziął książki, ale się nie obraził. Stanley mówi, że jutro będą u nich goście, bo są imieniny ojca. A nauczyłeś się jakiego powinszowania? Zapytuje Jack. Z czego się mam nauczyć? A są książki z powinszowaniami, wierszyki, rozumiesz, powinszowania różne? Stanley nie rozumie, ale tym bardziej chciałby taką książkę zobaczyć. Jak napisać zmarznięta woda? Zapytał się Toda. No jak, bierze się ołówek albo kredę i pisze się. No, to napisz. No, ale po co? Mówi nieufnie Todd, obawiając się podstępu, bo jest taka zagadka. Todd chce wiedzieć. Napisał. Ale teraz napisz to samo, ale żeby były tylko 3 litery. Todd triumfująco napisał lód. Nie sztuka, bo wiedziałeś. Nie wiedziałem. Oczywiste kłamstwo. Kłócą się. Niby się nie udało, ale w sprzeczce Jack mówi, że w jednej książce jest zagadek różnych 100 000, a niektóre takie, których nawet pani by nie zgadła. I Jack słyszy z rozkoszą wyznanie Todda. O, gdyby taka książka była w naszej biblioteczce, to rozumiem. Jack ani słowem się nie zdradza, że książka jest już u introligatora. Jack przekonał się, że Mr. Taft dobrze mu poradził. Dlaczego jednak tak bardzo odradzał kupić sennik egipski? Właśnie na sennik zostawił jeszcze 5 centów. Gdyby się okazał konieczny, Jack będzie mógł kupić. Tuzin bąków trafiło się Jackowi nabyć bardzo tanio, a choć uczniowie 3. oddziału mniej się już bawią bąkami, jednak przyjemnie zrobić prezent małemu bratu albo siostrze. Pióra, gumę i stalki przeznaczył dla tych, którzy zapomnieli wziąć z domu i pani może się gniewać. Gumę kupił Jack 1 tylko, bo gumę łatwiej pożyczyć od kogoś. Aż 3 adresy introligatorów dostał i wybór nie był łatwy. Jeden powiedział, że robi tylko drogie i ładne oprawy, więc mu się robota nie opłaca. Drugi był zajęty, ma duży obstalunek, więc dopiero za tydzień będzie mógł się wziąć do książek Jacka. A 3 dopiero wytłumaczył, że są oprawy papierowe i płócienne, trwałe i nietrwałe, że się książka zaraz rozleci, że są różne gatunki płótna, rozumie się, są różne ceny. I dopiero Jack musiał obliczyć, pomyśleć i wybrać. Mr. Taft odstąpił Jackowi rabat, to znaczy policzył mu taniej, niż nawet wskazywała wydrukowana na książce cena. Bo jest tak, jeśli się coś kupuje, można się targować. Czasem powiedzą, że 3 centy kosztuje, a można tak zrobić, że kupi się za 2 centy. Ale nie każdemu się uda. Kto się wstydzi, ten na pewno nic nigdy nie utarguje. Najważniejsza rzecz, żeby udawać, że się nie kupi. Więc mówi się, och, jak strasznie drogo. Trzeba przy tym zrobić przestraszoną minę. Albo się mówi, nie mam tyle pieniędzy. Tu znów robi się minę smutną. Można nic nie powiedzieć, tylko pokiwać głową i powoli odejść. Odchodzić trzeba zawsze powoli, żeby sprzedający zdążył zapytać, no a ile kawaler chce dać? Albo, a ile masz pieniędzy? Pytania podobne dowodzą, że ma ochotę sprzedać, że chce rozmawiać. I tu już różnie bywa. Albo da coś podobnego taniej, albo to samo, tylko w gorszym gatunku, albo i nie gorsze, tylko mniej ozdobne, albo w ogóle taniej policzy. Jack umiał się targować, ale o inne rzeczy. Wiedział, że jabłka bywają twarde, niedojrzałe, kwaśne, albo przeciwnie, zanadto dojrzałe, że się już trochę nawet psują. I jeśli kto pokaże, że się zna, może kupić taniej. Ale nie wiedział, że jeśli cena wydrukowana na książce, można ją taniej kupić. Kupiec, który się szanuje, nie pozwala targować się i grymasić. Mówi grzecznie, u mnie ceny są stałe. Albo mniej grzecznie, tu targów nie ma. Albo bardzo niegrzecznie, to nie bazar, żeby się targować. Ale najporządniejszy może odstąpić rabat. Tak powiedział Mr. Taft. Z każdych 10 centów odstępuję ci 1 centa rabatu. To znaczy, że się dzielę z tobą zarobkiem, bo znam ciebie, bo zawsze u mnie kupujesz. Jack chciał skorzystać z nabytej wiadomości i kiedy go ojciec posłał w niedzielę po gazetę, zapytał się uprzejmie gazeciarza. Tatuś zawsze u pana kupuje, czy by pan nie był łaskaw obliczyć z rabatem? Głupiś, powiedział gazeciarz. Trudno, nie udało się. Okazuje się, że nie wszyscy i nie na wszystkim odstępują rabat. Teraz już Jack wie. Wszystkiego trzeba się uczyć po trochu. Udało się. Nowe książki wzbudziły duże zainteresowanie. Phil złapał swoją ukochaną książkę i tańczył z nią naprzód na podłodze, potem na ławkach, wreszcie na stoliku pani. Potem rzucił się na Jacka, zaczął go pchać, ściskać, wreszcie wskoczył na plecy, że omal nie przewrócił. Potem odśpiewał jakąś dziką pieśń bez słów, aż przed drzwiami zebrała się kupa uczniów z dwóch młodszych oddziałów. Wreszcie zaproponował, żeby Jacka na wiwat podnieść na rękach do góry. Hałas był, że nie daj Boże. Jack był zrazu nawet zły, ale rychło się przekonał, że Phil wyświadczył mu dużą przysługę. W mowie finansowej nazywa się to, że Phil zrobił mu reklamę. To jest prawdziwy bibliotekarz wolnej amerykańskiej republiki. Patrzcie, szanowna publiczności, oto król bibliotekarzy. Długość 1,30 m, waga 29 kg, uczeń trzeciego oddziału, Jack Fulton, zwycięzca turnieju bibliotekarskiego, międzynarodowy posiadacz najciekawszych książek północnej geograficznej szerokości, wszechświatowy mistrz czarnej i białej magii, pogromca pytlasińskiego i Edipolo, apaszów i detektywów. Wejście tylko 5 centymów, wojskowi i dzieci połowę. Wprowadzanie psów surowo wzbronione. Phil gadałby tak bez końca, gdyby nie rozległ się dzwonek. Za to na lekcji był cichuteńki, aż go pani pochwaliła. Widzisz, Phil, jak chcesz, możesz być spokojny. Ani razu nie zwróciłam ci dziś uwagi. A pani może myśli, że nie uważam? Ależ nie, mówię przecież, że się dobrze dziś spisałeś. Po wyjściu pani Phil 4 razy ucałował książkę i narysował na tablicy małego człowieczka z olbrzymim nosem, a na nosie umieścił takie ogłoszenie. Uwaga, bierzcie książki z biblioteki Jacka, śpieszcie się, bo będzie za późno. A kto książki nie otrzyma, będzie miał taki nos jak ja. Potem umazał rękę kredą i biegał od jednego do drugiego, niby chcąc go pogłaskać po twarzy. Dziewczynki swoim zwyczajem zaczęły piszczeć, a Phil zapalił elektryczne światło, chcąc zrobić świetlną reklamę biblioteki Jacka. I to mu się nie udało, bo woźna poszła na skargę do kancelarii i Phil musiał wysłuchać przemowy, że ot nie można go pochwalić. Że innych pochwała zachęca do poprawy, a jego tylko rozzuchwala, że jest nadal nieznośny i niepoprawny. O, bosko-czarnoksiężniku, deklamował, ileż przez ciebie znieść muszę cierpień, ale tym więcej cię kocham. Po ostatniej lekcji Jack jak zwykle zaczął wydawanie książek i zrozumiał teraz, dlaczego kupcy i fabrykanci wywieszają na słupach, na szyldach, a nawet na ścianach i dachach ogromne ogłoszenia z napisem „Kupujcie”. Dawniej dziwił się, bo jeśli komu potrzebne, a ma pieniądze, przecież i tak kupi. To prawda, reklama jest dźwignią handlu. Koło stolika zebrała się połowa klasy. Mnie, mnie, ja chcę, nie pchaj się, ja pierwszy. Jack prędzej, bo muszę iść do domu. Nawet najspokojniejsi się pchali. Szczęście, że Phil dostał już rano swoją książkę. Byłoby nie do wytrzymania. Jack, tylko pamiętaj, że ja zamówiłem. Tymczasem brali byle co, aby tylko Jack zapisał nazwisko, aby znać było, że biorą książki. Clarissa poszła, jak zwykle, do domu, a Jackowi naprawdę trudno było dać sobie samemu radę. Ten i ów ofiarował mu się z pomocą, ale Jack zauważył w tłumie Nelly i pomyślał, że byłoby dobrze, żeby ona mu pomagała. Dla Nelly schował Jack książkę „Lalka ze szmatki i papieru”, ale nie wiedział, co robić, żeby inne dziewczynki nie zauważyły.
Jack, daj i mnie coś, mówi Nelly. A możesz trochę poczekać? Dobrze, zgodziła się Nelly.
Aż przyszła i jej kolej. Klasa była już pusta.
Jaką ci dać książkę?
Pyta się Jack, ale strasznie się wstydzi.
Nie wiem, daj jakąś,
mówi Nelly i wzrusza ramionami i przechyla na bok głowę i uśmiecha się.
A czy ty masz lalkę?
Nelly, zdziwiona pytaniem, nie odpowiada.
Bo widzisz, zapomniałem zupełnie, że ta książka się jeszcze została.
Jack skłamał, ale tak się strasznie zawstydził, że nic więcej nie mógł powiedzieć. Milcząc, podał lalkę ze szmatki, odwrócił się i niby zaczął porządkować w szafie, bo był cały czerwony.
Dobrze, wezmę,
usłyszał głos Nelly.
No to weź,
powiedział szorstko. Nelly wyszła. Jack westchnął głęboko.
Trzeba było od razu się zapytać, czy nie zechce pomagać. Cóż, kiedy nie można było? Jutro może zapytam, czy przeczytała książkę i czy się jej przyda.
Rozumie się, że się przyda. Jack nie zna się na lalkach, ale umiałby zrobić lalkę ze szmatki i papieru według przepisu tej książki. Może nawet zrobi dla małej Mary, ale przedtem przyniesie i pokaże Nelly, czy dobra. Nazajutrz pani się dowiedziała o nowych książkach.
Skąd je wziąłeś? Kupiłem.
Ile wydałeś? Skąd wziąłeś pieniądze? Widać, że pani nie wie właściwie, czy pochwalić Jacka, czy zganić. Jack powinien był uprzedzić, że chce kupić książki. Pani by poradziła. Nie każdą książkę warto czytać. Są i głupie książki także. Trudno. Stało się. W każdym razie Jack dał dowód, że sprawa biblioteki go zajmuje. Jednakże pani chciałaby na jedno zwrócić uwagę. Czy słusznie, że Jack dla dobra klasy poniósł aż tak dużą ofiarę? Rodzice Jacka są biedni, są w klasie dzieci zamożne. Dlaczego jeden Jack ma kupować książki, z których korzystać będą wszyscy? Pani zdaniem każdy powinien przynieść po jednym lub dwa centy. Dzieci powinny zwrócić Jackowi pieniądze. I tak przysłużył się klasie, poświęcając czas swój, bo bezsprzecznie jest wzorowym bibliotekarzem. I Jack nie wiedział, czy pani jest zadowolona, czy nie. A myśl o zwrocie wydanej sumy bardzo go zakłopotała. Pani ma słuszność, zapewne, ale to zbieranie dla niego centów niezupełnie mu się podoba. Klasa zgodziła się chętnie zaraz jutro przynieść pieniądze, a Phil zaproponował, żeby oprócz tego ofiarować Jackowi kotylionowy order. Co ty też masz za cudaczne pomysły? Zdziwiła się pani.
To wcale nie mój pomysł, zaczął Phil, ale nie dokończył, bo Jack spojrzał na niego groźnie.
W języku literackim mówi się, spiorunował go wzrokiem. Więc dobrze. Wziął Jack od Mr. Tafta rachunek, takiż sam rachunek od introligatora, bo pani tak poradziła, że musi mieć dowody, że wydał akurat tyle pieniędzy. I na drugi dzień Jackowi zwrócono 64 centy, a jeszcze nie wszyscy wpłacili. Bogaty Pennell dał aż 4 centy, a świnia Charlie tylko centa. W dodatku się targował, że on i tak z biblioteki Jacka korzystać nie będzie, bo jak zechce, to sam sobie kupi. Pani bardzo uprzejmie prosiła, żeby w przyszłości Jack uprzedzał panią, jakie nowe książki chce włączyć do katalogu, bo pani odpowiada przed kierownikiem za wszystko i może mieć przykrości. Zastosował się Jack do życzenia pani, bo coraz to ktoś przyniósł jakąś nową książkę. Ostrożniejsi, którzy obawiali się, że bibliotekarz nie poradzi sobie, teraz nabrali zaufania i przynosili coraz chętniej. Półki wprawdzie się nie zapełniły, bo coraz większa ilość książek była u dzieci. Pani przyniosła dwa duże tygodniki z obrazkami w oprawie. Jack miał wydawać je tylko najporządniejszym, bo to były właściwie tygodniki dla dorosłych, więc nie do czytania, tylko bardzo ładne w nich były ilustracje. Tak, i dorośli mają w swoich książkach i pismach obrazki, ale że nie wypada, żeby dorośli patrzyli na obrazki jak dzieci, więc nazwali je inaczej, mądrze, ilustracje. Spełniła się przepowiednia Phila. Cały oddział zaczął czytać tak, że aż furczało. Dawniej tylko James i Harry rozmawiali czasem o książkach, a teraz już prawie wszyscy. Jack dokupił jeszcze jedną, bardzo pożyteczną książkę, jak z palców robić cienie na ścianie. Na przykład trzyma się poziomo duży i wskazujący palec, średni zgina się i opiera o wskazujący. A jak wieczorem trzymać rękę niedaleko ściany, to na ścianie odbija się zupełnie kaczka. A jak palcami ruszać, to się na ścianie dziób kaczki otwiera i zamyka. Tak samo można zrobić zająca, który rusza uszami. Najrozmaitsze ciekawe rzeczy wychodzą. Pani nawet próbowała objaśnić, dlaczego robi się cień, ale nie wszyscy dobrze zrozumieli. Bo szkło jest przezroczyste, to prawda, ale z czego zrobione są promienie? Trudno było wyrozumieć. To znów chłopcy układali arytmogryfy i wymyślali z głowy szarady. Morris narysował rebus własnego pomysłu. Phil do spółki z Sealem ułożyli wierszyk, do którego Barnum dodał melodię, tak że można było śpiewać. Rozmawiano często, która książka ładna, która nudna, kto woli powieści historyczne, kto fantastyczne. I Gate był zachwycony, że zgodnie z wskazówkami książki o hodowli kwiatów nauczył psa służyć, warować, aportować i nawet rozpoznawać literę A. Jak nauczę psa czytać, przyprowadzę go do szkoły. Jednym słowem, w trzecim oddziale rozpoczął się żywy ruch umysłowy. Jack miał długą i poważną rozmowę z panią. Gdyby Jack był dorosły, a nie mały chłopak z trzeciego oddziału, napisałbym, że Jack odbył z panią konferencję.
Proszę pani, mówi Jack. Podobno uczniowie siódmego oddziału mogą kupować w szkole zeszyty, pióra, ołówki i różne rzeczy. I jeden uczeń ten sklep prowadzi.
Istotnie, mówi pani, siódmy oddział ma kooperatywę. Czy chcesz spróbować coś podobnego i w trzecim oddziale? Jack nic nie odpowiedział, ale pani sama się domyśliła, że chce.
Widzisz, chłopcze, w siódmym oddziale są już starsi uczniowie. Dobrze piszą, dobrze rachują. Obawiam się, że nie dasz rady.
Jack uważnie patrzy na panią i czeka.
Bo ja wiem, z biblioteką doskonale sobie poradziłaś, ale kooperatywa jest o wiele trudniejsza. W szafce jest tyle wolnego miejsca, mówi Jack. Cała półka jest pusta. Mam tuzin bąków.
Czego tuzin?
Bąków drewnianych.
Po co?
No do puszczania. Takie, co się batem pogania i się kręcą. W sklepie kosztuje po 2 centy, a ja kupiłem cały tuzin za 10 centów. Na gwiazdkę będą mogli kupić dla braci i sióstr na prezent.
Więc bardzo chcesz spróbować? Jack nie odpowiedział, ale pani się domyśliła.
Bardzo się boję, mówi pani, bo trzeba ci wiedzieć, że z własnymi pieniędzmi może każdy robić, co chce i liczyć je albo nie liczyć, to jego rzecz. Z cudzymi pieniędzmi trzeba być niesłychanie ostrożnym. Kontrola musi być najściślejsza. Trzeba prowadzić książkę wpływów i wydatków. Każdy wydatek musi być stwierdzony rachunkiem.
Przecież przyniosłem rachunki od Mr. Tafta i od introligatora.
Przyniosłeś.
A czy posiadasz zaufanie klasy? Czy nie kłócą się z tobą?
Teraz nie. Każdy dostaje na próbę gorszą książkę, a jeśli ją zwróci w porządku, dostaje lepszą. Każdy musi sprawdzić, że książka jest cała, a jak się jedna kartka kiwa, to zaraz przylepiam. Nie wolno trzymać książki dłużej niż tydzień. Sandersa i Johna zupełnie wyrzuciłem z czytelni.
A jednak dochodzą mnie skargi.
Wiem, pewnie Doris.
Skąd wiesz, że ona?
Już teraz tylko ona się kłóci. Właściwie i ona nie powinna brać książek, ale mniejsza o to.
No tak, ale od czego zaczniesz? Jak ty sobie to wyobrażasz?
Wywieszam ogłoszenie, że kto chce należeć do kooperatywy, niech przyniesie 5 centów. Raz na tydzień urządzam posiedzenie, żeby powiedzieli, co kupić. No i kupuję, biorę rachunek, no i każdy bierze ile chce, z rabatem, a potem kupuję coś innego. Nawet mogę nie brać od nich pieniędzy, bo mi zostało 78 centów.
Toś nie odebrał całego dolara? Zdziwiła się pani.
Wcale nie miałem odebrać tyle. Przecież wydałem tylko 87 centów, więc mi zostało 13. Potem mi zwrócili 64 centy i jeszcze później 7. Jeszcze wydałem 6 centów dla Mary.
Kto to jest?
Moja mała siostrzyczka.
Jack się zaczerwienił, bo skłamał. Wydał dla Mary tylko 5 centów, a 1 cent schował na pamiątkę. Tego 1 centa Jack nie chciał wydawać. Zawinął go w zieloną bibułkę i włożył do pudełka wyłożonego watą. Był to cent, który dała mu Nelly.
A co kupiłeś siostrzyczce Mary? Kupiłam jej 2 ciastka, 2 aniołki, taki obrazek, a za resztę cukierków. Chciałem kupić figurkę dla mamy, ale mogę zaczekać.
A dla siebie nic nie kupiłeś?
Jack wzruszył ramionami.
Więc ci później dopłacili tylko 7 centów? Dziwi się pani.
No tak, jak mi pani oddała te 64 centy, to potem Jill dał mi 2 centy, Drell, Hamilton, Parkins, Watson i Carr po cencie.
A inni?
Może nie mają, albo zapomnieli.
Czy zapisałeś sobie, kto ci zwrócił?
Kiedy i tak pamiętam.
Pani pocałowała Jacka w czoło. Dorośli mają taki jakiś zwyczaj, że jak z nimi rozmawiać albo jak się o coś zapytać, ni stąd, ni zowąd wezmą i pogłaszczą albo pocałują. To znaczy, że im się spodobało.
No i mam jeszcze 2 pióra, gumę, 4 nowe stalówki i 1 raz używaną.
Dlaczego raz używaną?
Pożyczyłem Nelsonowi, bo mu wpadła do kałamarza i nie miał czym pisać.
Pani pogłaskała Jacka po głowie. Więc słuchaj, Jack, tobie bardzo się śpieszy, ale trudno. Zaczekaj parę dni. Dowiem się, kto prowadzi kooperatywę w 7 oddziale.
Wiem, proszę pani, on się nazywa Horton.
A, i to nawet wiesz. Często dorośli się dziwią, że dzieci coś wiedzą. Jakby trudno było dowiedzieć się, jeżeli komuś bardzo zależy. Więc rozmówię się z Hortonem, żeby ci pokazał, jak prowadzi rachunki, żeby ci wszystko objaśnił. Masz wprawdzie dobrą pamięć, ale wszystkiego pamiętać nie można, więc trzeba zapisywać. Tymczasem rozmów się z Clarissą, czy zechce ci w tym dopomagać.
Clarissa już mi nie pomaga,
szybko powiedział Jack.
Dlaczego?
Zdziwiła się pani.
Powiedziała, że i tak sam wszystko robię, więc po co ona ma się nazywać, że jest bibliotekarką?
Pokłóciliście się?
Nie, tak sobie odeszła.
A jednak byłoby dobrze, żeby ci ktoś w pisaniu przynajmniej pomagał, bo bardzo brzydko piszesz.
Nelly ładnie pisze.
I ty możesz się nauczyć, tylko musisz popracować i błędnie piszesz.
Miałem tylko 3 błędy.
Ale Harry napisał bez błędu.
Bo on jest pierwszym uczniem.
A ty nie możesz być pierwszym uczniem?
Nie może przecież być 2 pierwszych.
Pani się roześmiała i do kancelarii wszedł kierownik.
Co to? Zbroił coś?
Zapytał kierownik.
Nie, rozmawialiśmy o naszych sprawach. To jest właśnie bibliotekarz Fulton, o którym panu mówiłam.
Kierownik podał pani palto. Pani powiedziała coś, ale pewnie po francusku, bo Jack nie zrozumiał. Potem pani pożegnała Jacka i wyszli, bo już było po lekcjach. Na korytarzu stał Phil.
Cóżeście tak długo gadali? No, nie wiesz? O kooperatywie.
Pozwoliła?
Dopiero mi powie za parę dni.
Na pewno pozwoli. Wiesz, co powiedziała o tobie kierownikowi?
No, co?
Że jesteś szczególny chłopak. Daj pyska brachu. Ty jesteś szczególny, a ja mam ruchliwy umysł.
Co znaczy szczególny chłopak?
Zapytał się Jack.
Choroba tam ich wie.
Ja ci mówię, że się z nią kierownik ożeni.
Dlaczego?
Już ja się na tym znam. Jak wychodzili, to ją trącił czy coś i powiedział pardon.
Więc co?
Jak kawaler z panną zaczynają pardon i merci, to się na pewno ożenią.
A co znaczy merci?
Merci to po francusku dziękuję. Jack przypomniał sobie, że tak właśnie powiedziała pani, kiedy kierownik podał w kancelarii palto.
Jak ten Phil wszystko wie? Tylko szkoda, że taki łobuz.
Ach, Phil, żebyś ty był spokojniejszy.
A co ja robię?
No pomyśl tylko, czy można o pani mówić choroba ich wie?
Głupi, przecież nie na panią tak powiedziałem, tylko w ogóle.
I mówisz, że pani się ożeni z kierownikiem?
No i co w tym złego? Wezmą się pod rączkę i będą sobie chodzili.
I złapał Jacka pod rękę.
Znów zaczynasz na ulicy.
A ulica to kościół czy co? W domu nie można, w szkole nie można, więc gdzież u licha można? Dawniej ludzie żyli po 200 lat, a teraz niecałe 100, więc trzeba się trochę ruszać po świecie, bo ty może myślisz, że jestem łobuz.
Może nie.
A właśnie, że nie. Jestem tylko lekkomyślny, bo mój stryj był lekkomyślny, a ja się w niego wrodziłem. Rozumiesz? To nie moja wina wcale, bo jak się kto w kogo wrodzi, to już zdech pies, nie ma rady.
Jack był bardzo zadowolony, kiedy Phil krzyknął mu nagle pardon, merci, uczepił się z tyłu samochodu i pojechał. bo Jack chciał w samotności pomyśleć nad rozmową z panią. Właściwie, dlaczego dorosłym się zdaje, że dzieciom zawsze się śpieszy? Przeciwnie, Jack nawet woli, że pani da mu dopiero za parę dni odpowiedź. Poczeka, ułoży sobie tymczasem dokładnie cały plan, jak się zabrać do trudnej sprawy. Bo jeżeli naprawdę trzeba dużo pisać, a Nelly się nie zgodzi? Pani wspomniała, że jakieś książki trzeba pisać. Co to znów za książki? Do obiadu zostało pół godziny, więc Jack wstąpił do Mr. Tafta. On musi wiedzieć. Mr. Taft, przychodzę do pana z prośbą. Jeżeli będę prowadził kooperatywę, będę dużo u pana kupował dla całej klasy. Ale niech pan objaśni, co znaczy książka wpływów i książka wydatków. I ile te książki kosztują. I jak to się pisze. Obiecał mi pan wynagrodzić krzywdę wyrządzoną niesłusznym podejrzeniem. Nie gniewam się już na pana. Chcę zostać pana przyjacielem. Zdaje się, że będę potrzebował pańskiej pomocy w wielu sprawach. Pan rozumie, kooperatywa to nie jakaś tam biblioteka. Nawet szósty oddział nie ma jeszcze, dopiero siódmy. I co właściwie znaczy kooperatywa? Mr. Taft nałożył okulary, wyjął dwa kajety z kantorka, kazał Jackowi usiąść i Jack odbył drugą, tym razem prawdziwą, już finansową konferencję. I o 25 minut spóźnił się na obiad. I dostał od matki taką sobie niedużą burę. Jacy są rozmaici, najrozmaitsi na świecie ludzie. Na przykład Phil Russell i William Pennell. Jeden chwili nie może na miejscu usiedzieć, drugi rusza się jak niedźwiedź. Jakiś czas nawet nazywali Pennella niedźwiedziem. Nazywali go jeszcze ciamarą, serdelkiem i wiesz co ci powiem. Ale potem przestali, bo jedni wiedzą, że właściwie nie ma go za co przezywać, a inni uważają, że nie warto. Bo Pennell wcale się nie obraża, jak go przezywają. Przez całe 2 lata Pennell bił się tylko raz, a właściwie się nie bił, tylko wytargał za włosy, podrapał i ugryzł. I to kogo? Dziewczynkę. Prawda, że tą dziewczynką była Doris. Rety, co się wtedy działo? Pani mało nie zemdlała, że podrapano jej ukochanego aniołka. To nawet dziwne, że przez 2 lata jedna tylko Doris i to raz jeden tylko potrafiła rozzłościć Pennella, bo tak to się tylko uśmiechał. A zaczynali z nim wszyscy, którzy lubią drażnić się i dokuczać. Pennell był dobry nawet chłopak, tylko bogaty. Z początku przynosił kakao w termosie. Termos to taka flaszka, że jak wlać coś gorącego, nie ostygnie. Pennell pozwalał każdemu oglądać, więc mu stłukli 2 termosy, a one są bardzo drogie. Po drugim przyszła matka Pennella na skargę i potem pani chowała mu kakao do szafki. Ale 3 termos stłukł już na ulicy, więc przestali. Zaczął przynosić na śniadanie jajka, serdelki, sielawy, bardzo drogie ryby, jabłka, wiśnie, pomarańcze. Z początku prawie zawsze ktoś mu zjadał śniadanie. Nie całe, ale trochę. Zaczęło się od kakao, bo każdy chciał spróbować, czy naprawdę gorące. Był czas, kiedy nawet sam się pytał, czy chcesz 1 serdelek, albo czy chcesz 0,5 pomarańczy. Bo przestali już brać od niego, bo klasa się na tych gniewała. Nazywali ich żebrakami, pętakami i mówili, że im oczy wyłażą. Więc dali pokój. Ubranie miał Pennell ciepłe i bogate, ale zawsze brudne. Nos wycierał rękawem, chociaż miał chustkę, którą często gubił i pończochy mu opadały. Bardzo był nieporządny. Jak czego nie zostawił w klasie, gubił na ulicy, ale mówił, że na ulicy. Pennell nie był kłamczuch i nie lubił się skarżyć. Mówił prawdę, jak się go zapytać. I to się niektórym nie podobało. Przez jakiś czas żartowano tak, że się pytali: Williamek, kto ci zjadł śniadanie? Inny powiedziałby: tobie co do tego, a Pennell nie. Kto mi zjadł śniadanie? Jedno jajko zjadł Robin, a drugie jajko sam zjadłem. A jajeczko było smaczne? Pyta się kpiarz. Smaczne było, poważnie odpowiada Pennell. A kto zjadł wisienki? Wisienki to nie pamiętam. Jadł Sil, Hicks, a więcej już nie pamiętam. Pieniędzy miał Penel też strasznie dużo, ale kupował tylko, jak go ktoś namówił. Jak się zaprzyjaźnił z Żarłokiem, wydawał wszystko na ciastka i cukierki. Tylko fundy urządzał. To znów dziewczynkom kupował pierścionki.
Co ty, taki facet, że dziewczynkom prezenty dajesz? Kiedy mnie proszą?
I dopiero chłopcy na dziewczynki zaczynają się wyśmiewać, że prezenty sobie każą kupować. Dopiero Una wyrzuciła pierścionek przez okno. Roza oddała i jeszcze nawymyślała, że daje i wymawia. Ale to wcale nieprawda, bo Penel ani trochę nie wymawiał. Skończyło się z pierścionkami, znów zaczął się fotografować. Co tydzień z kim innym. Chcieli w tajemnicy, ale się wydało. Znów wyszła z tego bójka. Wtedy nawet Dick pobił się z Towerem. Bo najgorzej, jak ktoś zaczął się wtrącać, niby że przyjaciel, i bierze go pod opiekę. W tym roku już nikt się nie przyjaźnił ani nie opiekował. Penel przestał przynosić pieniądze do szkoły. Może mu nawet rodzice przestali dawać, więc się skończyło i był spokój. Dopiero jak pani urządziła bibliotekę, Penel przyniósł może z 10 książek, ale strasznie zniszczone. Tylko jedna była nowa zupełnie. Co to ją Fanny pożyczyła Johnowi, a John urwał kawałek okładki i wysmarował masłem. Jack trzymał się od Penela z daleka. Ani go lubił, ani nie. Nie zazdrościł mu wcale. Ma to niech ma. Wyśmiewać się też nie było czego. Czasem nawet żal mu było, jak już nad to zaczepiali, ale Jack nie lubił się wtrącać. Ani razu, albo może najwyżej raz, rozmawiali ze sobą, ale pewnie wcale, bo Jack nie pamięta. Aż jak pani powiedziała, że pozwala na próbę założyć kooperatywę taką, jaka jest w 7 oddziale, Penel pierwszy doszedł do Jacka. Wiesz, co ci powiem? Penel zawsze tak zaczyna. Inny zdążyłby 100 razy powiedzieć wszystko, a on dopiero zaczyna. Wiesz, co ci powiem? Mam 2 dolary. Mamusia schowała. Pod klucz schowała. Ale to są moje 2 dolary. Jak będę chciał, to mamusia mi da. Więc wiesz, co ci powiem? Jeżeli ci potrzebne, mogę ci przynieść. Powiem mamusi, żeby mi oddała, bo potrzebne, to mamusia mi odda. I przyniosę na kooperatywę. Bo jak poproszę mamusi, to mi odda. Bo to są moje pieniądze, tylko mi mamusia schowała. Penel jeszcze coś mówił, pewnie to samo w kółko, ale Jack już nie słuchał, tylko rozmyślał. Sprawa była trudna. Dorosły pomyślałby nawet, że to sprawa skomplikowana, ale Jack czuł tylko, że trzeba się zastanowić. I na szczęście przypomniał sobie słowa pani.
Słuchaj, tobie się pewnie śpieszy, ale trudno, zaczekaj parę dni. Za parę dni dam ci odpowiedź.
Dobrze, zgodził się Penel. Zaczekam parę dni. Wcale mi się nie śpieszy.
Co tu robić?
Brać czy nie brać? Bo właściwie dlaczego nie wziąć? Weźmie przecie nie dla siebie, tylko dla całej klasy. Zresztą będzie mu spłacał, bo kooperatywa przyniesie dochód. Ale z drugiej znów strony, zacząć właśnie od Penela, od którego porządniejsi wszyscy trzymają się z daleka? Żeby nie było gadania, żeby się nie nazywało, że się zaprzyjaźnił, żeby od niego wymanić. Bo jeżeli nawet nie pomyślą naprawdę, ale będą gadali. A pierwsza z pewnością zacznie Doris, a za nią Clarissa, pewnie Alan, może nawet James.
Co tu robić? Brać czy nie brać?
Nie wszyscy uwierzą, że Jack wcale się go nie prosił, tylko Penel pierwszy przyszedł. Miał nad czym się przez 2 dni zastanawiać. No i wymyślił. Po pierwsze, urządzi zebranie. Niech sami powiedzą, co wolą. A po drugie, sam pójdzie do rodziców Penela i zapyta się, czy chcą. Nawet lepiej naprzód rozmówi się z matką Penela. I taką odpowiedź dał właśnie. W piątek po lekcjach wyszedł razem z Williamkiem i już na ulicy zaczepił ich pierwszy Charlie.
Odprowadzasz Penela? Mówi Charlie. Pewnie będzie ci fundował? Właśnie, że nie.
On idzie do mojej mamusi, mówi Penel. Jak chcesz, i ty możesz iść ze mną.
Żeby być twoją niańką? Nie ma głupich.
bo trzeba wiedzieć, że matka Penela prosiła parę razy różnych chłopców, żeby uważali na Williamka. Przez jakiś czas pilnował go Aim, potem Sanders. Za to Sanders dostawał co niedziela obiad i stare ubranie i trzewiki. Teraz dopiero przypomniał to sobie Jack i nawet żałował, ale trudno. Tylko postanowił być tam krótko i co najważniejsze, nie przyjmować żadnego poczęstunku. Najlepiej byłoby, żeby matka Penela nie pozwoliła. Ale niestety zaraz się zgodziła. Jack był nawet niegrzeczny, może nawet umyślnie był niegrzeczny. Nie chciał wejść do pokoju i za nic nie chciał wziąć piernika.
Ależ wejdź na chwilę, mówiła mama Williama.
Nie mogę, proszę pani, bo się bardzo śpieszę.
Nie zdejmuj palta, przecież chwilę możesz poświęcić matce kolegi. Proszę pani, ja się bardzo śpieszę.
No więc weź piernik na drogę.
Nie, dziękuję.
Nieładnie odmawiać.
Kiedy dziękuję?
Ale ty mnie obrażasz. Może jabłko?
Dziękuję.
No i mimo to chciała mu od razu dać całe $2. I Jack musiał jej długo tłumaczyć, że się przyszedł tylko dowiedzieć, bo się dopiero naradzi z kolegami, że teraz nie może. Za to uspokoił matkę, że Williamkowi nikt nie dokucza, że śniadanie sam zjada i nic mu nie zabierają.
Mój Jacku, prosiła, ty jesteś taki mądry i porządny chłopiec. Ja wiem, że on nie jest bardzo rozgarnięty, ale widzisz, mam tylko jego jednego. Dwoje mi umarło, tylko mi po nich fotografia została. Gdybyś na chwilę wszedł do pokoju, to bym ci pokazała. Przychodził tu dawniej Aim, bardzo mądry i porządny chłopiec, ale nie wiem, dlaczego przestał. Potem przychodził Sanders, ale owszem, także bardzo mądry i miły chłopczyk, ale może on jest biedny bardzo, no i jakoś także przestał.
Jack stał jak na rozżarzonych węglach, ledwo się nareszcie wydostał. Pewnie William się wrodził w matkę, pomyślał wychodząc, ale Sandersiak musiał tam coś bardzo zwojować, zanim przestał przychodzić i aż dwoje dzieci im umarło. Ale muszą być naprawdę bogaci, co tam dla nich znaczą $2. A nazajutrz, w sobotę, urządził Jack pierwsze posiedzenie kooperatywy. Pani była na posiedzeniu obecna i pochwaliła, że Jack poszedł zapytać się o pozwolenie matki Penela. Bardzo rozumnie zaczyna Jack swą pracę, powiedziała pani. Teraz jestem spokojna o waszą kooperatywę. Jack nie jest nowicjuszem, zdał chlubny egzamin jako bibliotekarz. Przeszedł już przez próbę ogniową. Jackowi jest strasznie nieprzyjemnie. Czuje, że się na niego patrzą. Nie wie, co ma robić, czy wstać, czy siedzieć, czy spuścić głowę, czy się uśmiechać. Wstydzi się, jest mu nieprzyjemnie. Na pewno zaczną dokuczać, nazwą go próbą ogniotrwałą, tak jak Doris nazwali aniołkiem. Zaraz pomyślą, że lizuch. I Jack postanawia jak najrzadziej z panią rozmawiać, jak najmniej do pani dochodzić. I po co mówić, kiedy jeszcze nic nie zrobiono i nic nie wiadomo? No i wszyscy się zgodzili, że Jack weźmie $2 Penela.
Tylko nie przynoś mi w poniedziałek, już ci powiem, kiedy będzie trzeba.
Wszyscy poszli do domu, a Jack jeszcze staranniej uporządkował książki w szafie, a woźny pożyczył mu ścierki. Bo chciał na czysto wytrzeć kurz z półek ze wszystkich kącików.